Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sternacka-Smith. Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która z wykorzystaniem badania kompetencji DISC-D3 wspiera liderów we właściwym doborze pracowników, utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby, bez wchodzenia w utarte schematy. Tytuł tego odcinka: o co chodzi z tą empatią? Czy na pewno opłaca się w biznesie? Cześć, dzień dobry. Słyszymy się dziś w 5. odcinku podcastu Everest Lidera, miejscu, w którym zależy mi na tym, żeby poruszać tematy ważne z punktu widzenia lidera zespołu, tematy, zagadnienia, z którymi mierzymy się na co dzień, bo co tu dużo mówić. Bycie liderem zespołu jest i przyjemne, ale też bardzo często spędza nam sen z powiek. I chcę też poruszać tematy, które tak sobie nazywam, są takimi tematami na czasie. Bez dwóch zdań, empatia jest takim tematem. W ogóle sobie myślę, że też pandemia zrobiła swoje, jeszcze nadała wartości takiej pilności temu zagadnieniu, jeśli chodzi o zajęcie się tym tematem. Z uwagi na to, że bardzo wiele jednak organizacji pracuje, czy to w trybie zdalnym, czy hybrydowym, więc nie mamy z naszymi pracownikami takiego kontaktu, jaki mielibyśmy. Prócz zespołu Effectiveness, który pracuje od początku zdalnie. To taka ciekawostka o tym, że w tym aspekcie pandemia nas nie zaskoczyła. No ale wracając do tej empatii. Tak, to jest temat ważny, to jest temat na czasie i ten temat właśnie postanowiłam dzisiaj wziąć na warsztat. Na początku kilka takich ciekawostek, ponieważ zrobiłam sobie dogłębny research na temat tego, co się pisze o empatii, co się o niej mówi, w jakim kontekście, jakie osoby też pojawiają się w tym temacie i wybrane ciekawostki dotyczą na przykład tego, że Forbes przekonuje, że empatia w biznesie wręcz jest taką bezcenną kompetencją. Na przykład podręcznik szkoleniowy Apple oferuje ćwiczenia z empatii. Założyciel Virgin Group, Richard Branson, on troska o innych określa jako klucz do sukcesu. I w ogóle, kiedy też mówi się o trosce jako o empatii, czy elemencie empatii, to Branson tutaj bardzo często się pojawia. Czy empatia to troska, o tym będzie za chwilę, ale w tych kategoriach ta osoba się bardzo często pojawia, jako ten lider, który mocno stawia na człowieka i w każdej prawie że wypowiedzi o tym wspomina. Ciekawe też jest to, że na przykład Harvard Business Review w swoich artykułach przytacza takie dane dotyczące amerykańskich przedsiębiorstw i wyobraź sobie, że na przykład 20% amerykańskich przedsiębiorców oferuje już swoim menadżerom szkolenia z empatii. A było też przeprowadzone takie badanie na 150 dyrektorach zarządzających i to było dla mnie zaskoczeniem, chociaż w kulturze amerykańskiej mieszkam, przybywam. Ponad 80% z nich wskazało, że empatia jest kluczem do sukcesu. Przyznam, że nie spodziewałam się, że to jest aż taki odsetek. Więc podsumowując, ta empatia jest ważna. Ona jest tematem top. Bo też mocno wierzę, że empatia niesie bardzo konkretną i też mierzalną wartość do biznesu. Bo kiedy tworzymy, budujemy środowisko empatyczne i tak o nie dbamy, to tam ludzie czują się bezpieczni, ludzie się czują komfortowo, ludzie mają lepsze efekty, poziom rotacji też jest niższy. Ale no ja mam osobiście i zbierałam też doświadczenia klientów, i tutaj to się potwierdza, że czasem w zderzeniu z rzeczywistością, z tą empatią to się zaczynają schody, bo na przykład są takie sytuacje, kiedy no zadania jedno goni drugie i czas nas pędzi, no i gdzie to miejsce na empatię? Albo takim wyzwaniem, kiedy mówimy o empatii, jest kwestia osobowości. Na przykład pojawiają się takie pytania, dylematy, czy zadaniowcy mają trudniej z empatią i czy w ogóle jest dla nich szansa, jeśli chodzi o zbudowanie takiego empatycznego środowiska. I pod twierdzam, jako zadaniowiec, to jest jedno z takich, czy było dla mnie zawsze wyzwań, jeśli chodzi o myślenie, dobre rozumienie empatii. I tak sobie myślę, że właśnie te wyzwania, o których wspomniałam, one biorą się bardzo często z tego, że my niekoniecznie dobrze właśnie rozumiemy to, czym jest empatia. Mi samej w praktykowaniu empatii, wierzę, że w zespole Effectiveness to robię, to pomogło mi rozumienie, czym przede wszystkim empatia nie jest. Ja dzisiaj wiem, że empatia to nie jest na przykład emocjonalne zarażanie się stanem drugiej osoby. Czyli jeśli ja widzę kogoś jakby w trudnej sytuacji, coś przeżywającego, czy nie wiem, osobę, której brakuje tych efektów, chociaż się na nie umówiliśmy, wyraża też mocno swoje emocje, no to ja nagle nie łapię nich, nie przesycona jestem nimi. Kiedy tego nie robię, to nie znaczy, że nie jestem empatyczna. Wiem dzisiaj też, że empatia na przykład nie jest podejmowaniem za kogoś decyzji po to, żeby wspierać, bo w ogóle ona nie jest wspieraniem samym w sobie. Ona nie jest na przykład pocieszaniem, ona sama w sobie nie jest pomaganiem, ona nie jest wyobrażaniem sobie tego, co ja bym zrobiła, czy bym zrobił na czymś miejscu i dawaniem tych złotych rad. Ona nie jest też na przykład wymyślaniem strategii, w ogóle działań zaradczych. No coś się wydarzyło, kiedyś tak myślałam, że wtedy siadam, dobra, mleko się rozlało, to teraz przegadajmy, co zrobić. Ja uważam, że ja wtedy byłam taka empatyczna, no bo z automatu wychodziłam w kierunku tego, żeby pomóc znaleźć rozwiązanie. No akurat to nie była empatia. Empatia też na przykład nie jest zgadzaniem się na to, że masz takie samo zdanie, czy podkreślaniem tego, że tak, ja się z tym zgadzam. To nie jest empatia. To też nie jest na przykład skupianie się na własnych uczuciach i myślach, kiedy słucham drugiej osoby. Zobacz, jak dużo jest zachowań, które często gdzieś są mylone z empatią, ale one nie są empatią. No i wracając do empatii, to co chcę powiedzieć, to, że praktykowanie empatii w biznesie, ono jest dobre, ono jest potrzebne. Mówiłam wcześniej o korzyściach, które idą za empatią. Jeśli, uwaga, my praktykujemy empatię, a nie współczucie. I to jest coś, co było dla mnie naprawdę odkrywcze. I jak to ja z takiej mojej pasji poznawczej zaczęłam drążyć temat empatii. No jakby gdzieś słuchając, zgłębiając temat, wiedziałam już, czym empatia nie jest. No to dobra, no to czym ta empatia jest. I na pomoc gdzieś przyszli mi dwaj badacze, którzy pomogli mi zdefiniować to, czym empatia jest. Jakby w takim też kształcie, że ja to kupuję i ja wiem, co mam z tą empatią zrobić, jak z niej korzystać, żeby rzeczywiście przynosiła mi wartość. Jednym z takich badaczy jest Jamil Zaki, to jest profesor psychologii na Stanford University. On napisał taką książkę The War for Kindness. I on wskazywał tam na to, że powszechnie uznaje się, że empatia to jest ten moment, kiedy ja mogę powiedzieć, czuję twój ból. On mówi, to niekoniecznie, to jest bardzo takie wypłaszczenie empatii. On o empatii mówi raczej w sposób taki obrazowy, który do mnie przemawia, że to jest jakby parasol, pod którym mieszczą się trzy kategorie zachowań. Pierwsza z nich to jest takie angielskie sharing, czyli ja czuję, ja zauważam, że coś się w tobie dzieje, czy coś się z tobą dzieje tam w środku. Drugą kategorią zachowań, która pod tym parasolem się mieści, to jest takie thinking about, czyli ja w ogóle włączam proces myślowy na ten temat, czyli nie z góry właśnie już z tymi moimi radami wystrzelam, czy wskazuję, co jest z tobą nie tak, nie. Ja włączam proces myślowy. O co tutaj chodzi? I trzeci element, który pod tym parasolem się cały czas zmieści, który jest tutaj ważny, to jest caring about, czyli taka troska, ale to chodzi o rozumiem, co się dzieje, myślę, jak pomóc, ale to wciąż nie oznacza, że od razu mam dawać radę. Czyli raczej znowu to jest taki pogłębiony proces myślowy, takie bycie z człowiekiem, obok człowieka, patrzenie na niego przez pryzmat tego, zauważenie, że coś się z nim dzieje i kombinowanie takiego, co się z tym człowiekiem dzieje i na tej podstawie dopiero mogę wyjść z rozwiązaniem, jeśli ono w ogóle jest potrzebne. Drugim badaczem, który mi bardzo rozświetlił temat empatii, to jest jedna z moich ulubionych amerykańskich badaczek, to jest Brené Brown. Ona napisała taką książkę There to Lead, bodajże to jest Odwaga w przywództwie. To jest książka też wydana, wiem, że na rynku polskim. I ona powiedziała w ten sposób, że empatia to jest takie też, wybacz, że po angielsku, ale feeling with people, a dla odróżnienia to sympathy, takie współczucie, to jest feeling for people. I mocno właśnie badacze wskazują, że to jest po prostu bycie obok człowieka. Ja to sobie jeszcze innymi słowami opowiadam, że to jest dla mnie takie rozumienie, jak wygląda świat z czyjejś perspektywy i zobacz, tam nie ma mnie, ja jestem, ale nie ja jestem w centrum uwagi, jakby co na przykład mnie wkurza, co mnie zirytowało, czego nie rozumiem, nie, nie, to jest moja postawa, za którą stoi to, że ja podejmuję wysiłek, żeby zrozumieć, jak wygląda świat z tej czyjejś perspektywy. Inni naukowcy mówią o tym, że to jest też takie czytanie umysłu, takie uważne słuchanie drugiej osoby, ale co ważne, to nie jest tak, że na przykład każda osoba, która ma łatwość słuchania, a na przykład my wiemy, że to są takie osoby o stylu stałym w modelu DISC, które chciałby się powiedzieć w swoim DNA, mają uważne słuchanie, a to nie znaczy, że one zawsze będą empatyczne. Ostatnią osobą, badaczem, który jakoś przemawiał do mnie w swoich pracach, kiedy myślałam o empatii, to jest Marshall Rosenberg, który też wskazywał na to, że w tej obecności z drugim człowiekiem dajesz tej drugiej osobie swój czas i uwagę, że pozwalasz sobie zapomnieć to, co wiesz, po to, by być z daną osobą taką, jaką ona naprawdę jest. I dopiero po tym, tak jak wcześniej mówiłam, rodzi się przestrzeń do tego, żeby w ogóle myśleć o wspieraniu, czy wykombinować jakąś wspólną strategię działania. No i ja się naczytałam, poanalizowałam sobie właśnie te różne teorie pracy na temat empatii. Dla mnie, jako dla zadaniowca, nie było prosto się w tym odnaleźć. Takie też osobie, która jest mocno nastawiona na tak by mierzalność efektów. Może ty w tych koncepcjach, o których mówiłam, w pełni się odnajdujesz, jakby czujesz dobrze, że wiesz, o co chodzi i sobie to zdefiniowałeś. Dla mnie to nie było takie proste i sobie po swojemu próbowałam nazwać, czym jest empatia, bazując właśnie na tych pracach, o których ci mówiłam. Zobacz, może moja definicja jakoś będzie też mocniej w tobie rezonowała. Do posprawdzania. Otóż dla mnie empatia jest takim zauważeniem człowieka, byciem z człowiekiem, z całym jego dobrodziejstwem na dobre i na złe. No i teraz, jak to się w ogóle ma do biznesu? Otóż pierwsza rzecz, którą sobie biorę, to to, że empatia to nie jest jakaś właśnie wrodzona cecha. I tak jak wspomniałam, osoba, które są naprawdę dobre w słuchaniu innych. To nie znaczy, że tylko te osoby będą empatyczne, inne nie, bo one się na przykład z tym czymś urodziły. Nie, empatia to jest postawa, czyli jeśli to jest postawa, a nie jakaś taka konkretna cecha, to jest to postawa, która jest możliwa do przyjęcia. To oznacza, że jeśli ja podejmuję decyzję o tym, że ja chcę budować empatyczne środowisko pracy, to ja jestem w stanie to zrobić. I to do mnie mocno przemawia, tak sobie mocno to podkreślam w empatii, że empatia to, czy budowanie środowiska empatycznego, to jest kwestia mojego wyboru. Ja pamiętam, że kiedy zaczęłam zajmować się aspektami miękkimi współpracy, jeszcze pracując w branży PR i już tworząc też własną firmę, to ja rzeczywiście podjęłam decyzję o tym, że ja chcę zbudować empatyczne środowisko pracy. I co ważne, kiedy właśnie poznałam, czym empatia jest, czym empatia nie jest, też dobrze poznałam siebie, to ja też zrozumiałam i w tym poczułam ulgę, że mimo tego, że ja jestem bardzo zadaniową osobą, nie oznacza, że stworzenie empatycznego środowiska pracy będzie wymagało ode mnie stania się kimś, kim ja nie jestem. Więc to nie jest tak, że osoby, które są takie mocno tylko nastawione na człowieka, których właśnie koncentracja skupia się na tym człowieku, może mniej na zadaniach, zupełnie tego nie wartościując, bo każda osoba jest potrzebna i każda jest dobra. I tylko takie osoby właśnie będą miały łatwość empatycznego podejścia. Nie. Jedna i druga strona i bardzo nastawiona na człowieka, ale też bardzo nastawiona na zadanie, może stworzyć empatyczne środowisko, ale potrzebuje podjąć decyzję, że ja to empatyczne środowisko chcę stworzyć. I za tą decyzją, krokiem, który jest do podjęcia, jest właśnie to, że ja stawiam na to, żeby dobrze rozumieć, jakie korzyści mi ta empatia przyniesie. Czyli tak jak wcześniej wspomniałam i różne też badania Harvard Business Review, podam też link w komentarzu do tego artykułu, wskazuje na to, że w środowisku empatycznym ludzie lepiej ze sobą współpracują, tam jest mniej stresu, są te silniejsze morale w zespole. Też pracownicy zwyczajnie nie szukają tak szybko innego miejsca pracy i to jest możliwe, więc to też przynosi bardzo konkretne korzyści biznesowe. Ale ja naprawdę, budując to empatyczne środowisko, stanowisko, potrzebuję podjąć decyzję, że ja chcę postawić na to, że mam być obok człowieka i coś konkretnego to ma oznaczać, że po pierwsze, ja daję prawo do tego, że ludzie są różni, w tym ja jestem różna od innych. Czyli to bycie obok drugiego człowieka, tam musi być danie prawa do tego, że inni na przykład na te same sytuacje będą reagować w zupełnie inny sposób. Na przykład coś, co dla mnie może wydawać się, mówiąc tak bardzo wprost, bzdurne, zupełnie niewymagające, nie wiem, włączenie jakiegoś szczególnego zaangażowania czy jakiegoś bagażu emocjonalnego, to nie będzie niosło. To dla kogoś rzeczywiście może być wyzwaniem i będzie silnie naładowane emocjonalnie. Ja po prostu potrzebuję dać innym prawo do tego, że mogą tak mieć. I empatia, też myślę sobie, że ona bardzo wymaga praktykowania jej, czyli też tutaj dawania sobie prawa do tego, że mogę być takim, jakim jestem, w stosunku do samego siebie. I to jest to, o czym Ci wcześniej mówiłam, że ja sobie dzisiaj daję prawo do tego, że tak, ja jestem osobą bardzo zadaniową i to jest dobre. Tylko chodzi o to, że też wiedząc właśnie, jaki mam profil liderski, profil menedżerski, profil zachowania, no to ja wiem, co potrzebuję wiedzieć o tym profilu, o czym pamiętać, właśnie jeśli chcę rzeczywiście być obok drugiego człowieka, zauważać tego człowieka, odpowiadać na jego potrzeby, odpowiadać na jego motywację, odpowiadać na jego potrzeby też rozwojowe, oprócz tych potrzeb codziennych. Dla mnie też ważne w tym wszystkim jest to, że empatia i to bycie obok drugiego człowieka, to tworzenie empatycznego środowiska, to jest, tak jak wspomniałam, praktykowanie tego, tej obecności na dobre i na złe. Tak szumnie może to brzmi, ale o co mi chodzi? Czy to nie jest tylko włączanie empatii w momencie, no właśnie jakimś trudnym, jak widzę, że z kimś coś się dzieje? Nie. To też dla mnie jest praktykowanie wtedy, kiedy jest wszystko w porządku. Ja cały czas mam być czujna na drugiego człowieka, właśnie też nazywać to, co dobrego robi, tak by pobudzać też, czy nazywać, odnosić się też do tych bardzo pozytywnych emocji związanych z daną sytuacją, z tym, jak na przykład dany projekt został przeprowadzony. I dla mnie to jest budowanie empatycznego środowiska. To, co dla mnie, podsumowując, jest ważne w budowaniu empatycznego miejsca pracy, to jest to, że ja daję innym prawo do tego, żeby mogli być sobą, ale też sobie samej daję prawo do tego, że mogę być sobą. I jestem z człowiekiem w takim jakby silnym kontakcie, mówieniu o tym, co ja widzę, jakie emocje obserwuję, też udzielaniu informacji zwrotnej, nie tylko kiedy jest źle, ale też wtedy, kiedy jest dobrze. Czyli dla mnie ta empatia mocno jest związana z takim byciem ze sobą. Wspomniałam też o tym, jeszcze tylko słowo dopowiem, że dla mnie empatia w biznesie, czyli jakby budowanie środowiska empatycznego, no które de facto inicjuje lider zespołu, to się mocno zaczyna od empatii do samego siebie, do takiej mojej obecności samej ze sobą. Chodzi o to, że odniosę się do tego, co było dla mnie punktem zwrotnym właśnie w budowaniu tego środowiska empatycznego, to właśnie bardzo dobre poznanie siebie, takie zrozumienie, co ja wnoszę z tej mojej na przykład zadaniowości mocnego do tego zespołu, ale też dobrze, czego nie powinnam nadużywać, żeby właśnie w tym kontakcie ze mną nie rodziło też to trudności. To poznanie siebie dało mi przestrzeń do tego, żebym łatwiej mogła zrozumieć, jak inni mogą mieć inaczej. Właśnie z czym w relacji ze mną przychodzą, z jakimi swoimi lękami, z jakimi swoimi potrzebami, co tam im właśnie w głowie, ale i w sercu i tam może czasami nawet w żołądku mocno siedzi. Tak mówię o tym, że pracujemy w Effectiveness w środowisku empatycznym, no bo właśnie diagnoza kompetencji, my pracujemy na DISC D3, bardzo nam w tym pomogła. I mi jako liderowi zespołu na co dzień bardzo pomaga. Wiedząc to wszystko o ludziach, bo ja nie jestem osobą tak bardzo intuicyjną, że wyłapałabym to, co tam siedzi właśnie w głowach moich pracowników. Też są takie elementy zachowań, których nie jesteśmy sami z siebie w stanie wyłapać. To dzięki badaniom kompetencji masz informacje podane na tacy, czego te osoby w tym kontakcie potrzebują, żeby mogły doświadczyć empatii, żeby mogły poczuć, że no właśnie są przez ciebie zauważone i dajesz innym prawo do tego, żeby mogły być takie, jakie są. No i co ważne, to w ogóle nie mówimy o tym, że no tutaj będzie taka wolna Amerykanka i każdy sobie będzie robił, co chciał. Nie, tutaj mówię o byciu ze sobą, jakby realizując konkretne zadania i realizując cele, no bo przecież o to tutaj chodzi. Ale to dobre rozumienie innych pozwala właśnie mi na to, żeby w zespole nie było jakiegoś niepotrzebnego napięcia. Wtedy, kiedy na przykład widzę jakiś spadek efektywności, zaangażowania, mi jest łatwiej dzisiaj zadać pytanie, co się dzieje, dopytać o to, skąd na przykład jakieś napięcie może się brać, powiedzieć też o tym, że na przykład nie rozumiem, co się dzieje, a chciałabym dobrze zrozumieć, żeby posłuchać, pobyć z tą osobą, gdzieś podotykać tego, co ona może czuć, bo widzę, że coś jest na rzeczy i wtedy, kiedy sobie pobędziemy ze sobą, dopiero wtedy, tak jak Rosenberg mówił, możemy szukać rozwiązań, takiej ścieżki działania, która pozwoli nam wyjść z tego, z tej trudnej sytuacji. I tak podsumowując, też odnosząc się mocno do prac Brené Brown, dla mnie praktykowanie empatii wymaga tego uznania, że no, ludzie są różni i na te same zagadnienia naprawdę mogą patrzeć inaczej. To jest takie też bycie z człowiekiem, gdzie nie ma oceniania. Ja nie wartościuję tego, czy ktoś na przykład zbyt emocjonalnie do czegoś podchodzi. Jeśli widzę na przykład jakby jakieś wzburzenie emocjonalne, no to daję prawo do tego, dobra, tak ma, no to teraz pobądźmy ze sobą, poprzyglądajmy się, z czego to może wynikać, tak, żeby dzięki temu i z tym iść do przodu, ale nie określać tego w kategoriach tego, że to jest na przykład przesadzone. To jest dla mnie wtedy dopiero zrozumienie też emocji, uczuć, które są w drugim człowieku, komunikowanie tego, że ja rozumiem to, że na przykład z czymś ta osoba może mieć trudność, coś dla niej jest niekomfortowe, chociaż na przykład dla mnie zupełnie by to nie było taką kategorią. I na koniec chcę Ci może zostawić z takim pytaniem. Jak czujesz, jak bardzo empatycznym liderem jesteś? Może tylko tyle. Może sobie wróć do tego pytania, które zadałam na początku. Czym jest empatia, czym nie jest? Jak mocno czujesz, że budujesz środowisko empatyczne? Albo czego potrzebujesz, żeby to środowisko empatyczne zacząć budować i o nie dbać? To, z czym chcę Cię mocno zostawić, to z taką myślą o tym, że bez względu na to, jaką osobowość masz, czy jesteś bardziej nastawiony na człowieka, czy bardziej na zadanie, to jest w porządku, jeśli chcesz budować środowisko empatyczne. Tam na każdego jest miejsce. Tylko kluczem jest świadome korzystanie ze swoich zasobów po to, żeby właśnie bez emocji, ale racjonalnie i świadomie podejść do bycia z tą drugą osobą. Już naprawdę na koniec zapraszam Cię do subskrybowania podcastów. Dodam tylko, że odcinki będą pojawiać się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca. Zatem do usłyszenia za 2 tygodnie.